To jest dzisiaj taki dzień, w którym zakończę cykl, wiecie jaki? Niemożliwe, nie? Czy możliwe, tak? Kiedy parę lat wstecz można by było spojrzeć, czy parę dziesiąt, można by było powiedzieć, że to było niemożliwe, żebyśmy byli w takim miejscu, jakim dzisiaj jesteśmy. A jednak stało się to możliwe. Dziś to jest rzeczywistością i dziś też jako Kościół mamy znowu nowe wyzwania. To jest, wiecie, Kościół jest ciągle w drodze. Idziemy do celu. A wiecie, jaki jest cel? Wielki Kościół w małym mieście. To jest to, co Bóg zaplanował tutaj, w tym miejscu. I przyłączył każdego z nas, czyli ciebie i mnie do tego. Aby to się stało, potrzeba jedności. I nie chodzi o uczucia. Wiecie, w jedności nigdy nie chodzi o uczucia. Chodzi o decyzję. Chodzi po prostu o decyzję. Po to, aby osiągnąć Boży cel, Boży zamiar, to, co Bóg ma. I to dotyczy nie tylko kościoła życia, ale popatrzcie na małżeństwo. Potrzeba jedności, żeby osiągnąć jakiś cel, jakikolwiek. W firmie potrzeba jedności, aby osiągnąć jakiś cel. Musi być spójność w tym, co się robi. Musi być jedność w tym, co się robi, po to, aby osiągnąć to, co się chce osiągnąć lub to, do czego Bóg nas powołał. Jedność, i to sobie mocno zapisałem, jest środowiskiem, gdzie niemożliwe łatwiej zmienia się w możliwe. Jeśli nic nie zapamiętasz z dzisiejszego nauczania, to zapamiętaj to zdanie, bo ono przyda ci się w życiu, nie tylko patrząc na ten Kościół, ale na twoim prywatnym życiu, na niwie, gdzie funkcjonujesz z Bogiem. Jedność jest środowiskiem, gdzie niemożliwe łatwiej zmienia się w możliwe. Po prostu to jest ta dobra gleba, to jest to coś, gdzie to może rosnąć. Zadam takie pytanie, dlaczego jesteśmy tutaj wszyscy w niedzielę o 10? No to jest dobra odpowiedź. Umówiliśmy się. Ja wiem, że my mamy takie zjazdy teologiczne, tak? My zaraz próbujemy tam Pana w to wstawić, my tam zaraz próbujemy jakąś wielką teologię do tego dorobić, ale tak naprawdę jest, ponieważ się umówiliśmy. Umówiliśmy się na 10, a nie na 11. Ja wiem, że niektórzy z was traktują godzinę 10 bardzo szeroko, tak? Ale ogólnie rzecz ujmując, jeśli odbierasz to, że to jest przytyk dla spóźniania się, tak, to jest przytyk. To nie jest dobra rzecz, aby się spóźniać, bo wartością tego kościoła jest, aby się nie spóźniać. Bo Bóg też się nie spóźnia, punktualny. Ale wracając, bo się umówiliśmy. Pewnego razu mówiliśmy się, dobra, o 10 będziemy. Jeszcze jakiś tam czas temu byliśmy o 9. Byliśmy bardzo wczesnym kościołem, tak? Ponieważ się umówiliśmy. Umówienie ma w sobie ten aspekt jedności. To jest właśnie to coś. W księdze Amosa, 3:3, czytamy, że czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Dobre pytanie, tak? Gdybyśmy spojrzeli na to z takiej ludzkiej perspektywy, odpowiemy, ależ oczywiście, że tak. Ponieważ ludzie idą razem. Przypatrzcie sobie w wielkich miastach, wcześniej to może rzadziej widać, tak? Rzadziej. Też to jest widoczne. Ale w wielkich miastach jest szeroka arteria, po prawej i po lewej stronie schodnik i ludzie idą w tym samym kierunku, zauważyliście? Wszyscy idą w tym samym kierunku. I nikt się nie umówił, nawet się nie znają. Ale nie o czymś takim jest mowa. Ponieważ mogą wszyscy iść w tym samym kierunku, ale mają wszyscy różny cel. Łatwiej to zobrazując. Idziemy w tym samym kierunku, idziemy do banku na przykład, tak? Ja idę wpłacić, ta osoba idzie wypłacić, a Paweł idzie okraść. Niby wszyscy idziemy w tym samym kierunku. Niby wszyscy idziemy w tym samym kierunku, a jednak mamy zupełnie inny cel. Matematycznie to się mówi o tym, że chociaż jest ten sam kierunek, najważniejsze jest co? I to na pewno wie Sebastian. Zwrot. To jest matematycznie ujmując. Ważny jest zwrot. Czyli czy my mamy ten sam cel, do którego dążymy. I w tym właśnie objawia się coś takiego jak jedność. Ponieważ żeby coś razem osiągnąć, trzeba się umówić. Jeżeli się coś, na coś się umawia, to wtedy efekt jest widoczny. To jest oczywiste. I o tym Słowo właśnie Boże mówi, przypomina nam, że taka jest ważna umowa, czyli coś, na co wyrażamy zgodę, aprobujemy to, jesteśmy w tym i nie tylko jako widzowie, a o nich gdzieś tam potem gdzieś powiem, ale jako ci, którzy są mocno w to zaangażowani. Jesteśmy umówieni na coś. I razem w tym kierunku idziemy i chcemy osiągnąć dokładnie ten sam cel. Wiecie, umowy się czasami zrywa. Z różnych powodów. Jednak czym bardziej są trwałe połączenia relacyjne, tym trudniej zrywa się umowy. To jest ciekawe, ale tak jest. Dlatego małżeństwo ma taką silną więź, natomiast wolny związek nie ma już takiej silnej więzi. Właśnie z tych powodów. Chociażby, tak? Łatwiej jest opuścić wtedy jedną ze stron. Trudniej już jest to zrobić, kiedy jest się w małżeństwie. No, przesoliła tą zupę, tak? Nie doprał tych skarpetek. Rzucił je tam, gdzie nie powinien je rzucić. Śmierdzą na cały dom. Pokrzyczy, ale to nie jest powód, żeby się rozstać. W innym przypadku łatwiej. Co mnie trzyma? To jest oczywiście znowu jakiś przykład. Umowa powoduje to, że możemy być w czymś jedności, ponieważ się dobrze rozumiemy, że chcemy to samo osiągnąć. Są dwa miejsca w Biblii, przynajmniej ja na takie dwa natrafiłem, gdzie Bóg stwierdza pewne fakty. Nie interpretuje, ani nie mówi, że to źle, czy dobrze, po prostu stwierdza fakty. Jedno z nich to jest, kiedy Jezus mówi o tym, że synowie tego świata są bardziej przebiegli w swoim rodzaju niż synowie światłości, co dla mnie jest rzuceniem wyzwania. Ja to odbieram jako taką rzuconą rękawicę. Ale dzisiaj nie o tym. Chcę o innym fragmencie powiedzieć. I chciałbym, abyśmy przeczytali właśnie ten fragment, który mówi o jedności i o sile jedności i o tym, że to jest najlepszy grunt na to, aby zamieniać niemożliwe w możliwe. Pierwsza Mojżeszowa, znacie ten fragment. Ci, którzy Biblię czytają, ci, którzy chodzili na Stary Testament, tym bardziej. 11 rozdział. Czytamy, że w historii było takie wydarzenie, kiedy cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę i tam się osiedlili i mówili jeden do drugiego: słuchajcie, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem powiedzieli: zbudujemy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie i rzekł: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, acz cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano to miejsce Babel, bo tam pomieszał Pan języki całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Może zacznę od końca. Bóg wcześniej zaplanował, że oni powinni rozmnażać się, rozradzać się. W 9 rozdziale czytamy: i zaludniać ziemię. Więc tak naprawdę, ja zaraz od końca mówię, Bóg zaingerował w to nie z powodu jedności i dzieła, które chcieli dokonać, tylko z powodu motywacji, czyli celu, dlaczego oni to chcieli zrobić. Powiedzieli, żebyśmy się nie pogubili, żebyśmy byli w jednym miejscu. A Bóg powiedział wcześniej, w 9 rozdziale, 1 wersecie: słuchajcie, idźcie, rozmnażajcie się. I tak naprawdę to był powód. I to jest całe tłumaczenie, jeśli chodzi o powody. Ale jest inny, ważniejszy ten aspekt, o którym dzisiaj tutaj chcę wspomnieć. To jest właśnie jedna mowa i jeden język. Kiedy czytałem to po raz któryś, nagle coś zobaczyłem znowu świeżego. W 4 wersecie, przepraszam, w 3 wersecie czytamy, że powiedzieli: wiecie co, zacznijmy wyrabiać cegły i wypełniać ją, wypalać ją w ogniu, i używali to zamiast kamienia. Przypatrzcie sobie historii. W budownictwie wcześniej był kamień czy cegła? Kamień. Co to pokazuje? Kiedy mieli jeden język, kiedy rozumieli, o czym mówią, kiedy byli w jedności, to pokazuje, że jest postęp. Nie wiem, czyście zauważyli w tym fragmencie. To pokazuje, że jest postęp. Po prostu się przesuwa z jednego miejsca w drugie. Wcześniej był kamień, a potem była cegła. Po prostu to jest postęp. Tam, gdzie jest jedność, tam grupa na przykład, małżeństwo czy jakakolwiek inna organizacja, ona się przesuwa do przodu. bo wszyscy idą dokładnie w tym samym celu. Jest postęp. Domyślam się, że być może powiesz, tak, ja wiem o tym. Ale pytanie jest takie do mnie, do ciebie. Ty wiesz, czy stosujesz? Bo to są dwie odrębne sprawy. Czy to stosujesz? To znaczy, czy decydujesz się w swoim życiu, w środowisku, w którym jestem, w kościele, bo dzisiaj mówimy o kościele, czy decydujesz się mówić, tak, jestem w jedności, idę w tym samym dokładnie kierunku, dokładnie chcę osiągnąć ten sam cel i zrobię wszystko, żebyśmy razem jako Kościół osiągnęli ten cel, bo Bóg nas do tego celu powołał. Każdy wiedział, co chce zrobić, ponieważ mieli jeden język. Wiecie, kiedy nie zna się języka, jest się trudno porozumieć. Czasami można oczywiście gestykulować, rękami wymachiwać na prawo i lewo i jakiś się tam efekt osiągnie, ale słowo klucz w tym wszystkim jest jakiś. Wszystko zależy też od dobrej woli tej drugiej strony i czy chcecie zrozumieć, ale to i tak jest na poziomie tylko takiej zwykłej, prostej komunikacji. Kiedybyśmy chcieli o bardziej skomplikowanych rzeczach mówić, potrzeba znać języka. Jak byłem pierwszy raz w Izraelu, jechaliśmy samochodem i przyjechaliśmy na granicę pomiędzy Izraelem a Palestyną. Dawaliśmy te paszporty, bo nas kontrolowali. W taki prosta oczywiście kontrola. I on się mnie pyta, jechaliśmy z Jerozolimy do Galilei. I on się mnie pyta, from? A ja z uśmiechem na twarzy mówię, do Galilei. Pełny przekonaniu, że mu właściwie odpowiedziałem. To jest właśnie nieznajomość języka. Nie można się dogadać. Mieliśmy dokładnie ten sam kierunek, ale inny zwrot, tak? Zupełnie inny cel. On się mnie pytał, skąd, a ja mówię, gdzie? Tak jest, jeśli jest nie ten sam język. To znaczy, nie rozumie, o czym ten ktoś mówi. A jeśli nie rozumie, to jak zbudować jedność? Jedność musi być na bazie tego samego języka. Teraz już mówię w sferze takiej bardziej duchowej, tak? Na bazie tego samego języka. Mówimy dokładnie o tym samym, chcemy osiągnąć ten sam cel i mówię, idę, jestem w tym, jestem w tym. I wtedy Bóg mówi tak, jak to widzi, mówi tak, teraz dla nich nic nie będzie niemożliwego. To jest niesamowite, słuchajcie. Bóg jest niesamowity, jaki potencjał włożył w każdym z nas i włożył w Kościele, który go powołał. To jest niesamowite, co robi Bóg. To jest niewyobrażalne. My myślę, że kiedyś będziemy płakać w Królestwie Bożym u Pana nad rzeczami, których nie zrobiliśmy, a mogliśmy zrobić w Jego imieniu. To jest to, co mówiłem ostatnim razem też, gdzie jest ta przypowieść o tym synu i mówi... I ojciec mówi do syna, synu, wszystko moje jest twoje. Pomyślmy z tej perspektywy, jak wielkie rzeczy Bóg kładzie i daje nam możliwości, w Nim oczywiście, kiedy się poruszamy, kiedy jesteśmy jedno z Nim. Ale jedno z Nim to nie jest anarchia z innymi. I to jest cudowne, co robi Bóg. Czasami my go gdzieś tam daleko wystawiamy, gdzieś, który czasami jakąś modlitwę do niego tak wysyłamy, żeby on coś zareagował. Ale to jest tak bardzo daleko, on jest tak bardzo blisko i daje nam taką ogromną, ogromny potencjał, który możemy wykorzystywać z nim. A kiedy jesteśmy jedno, to wiecie, co robi Bóg? Cieszy się, bo to nie jest ta sama sytuacja, co w Babilonii. Wiecie, bo ludzie jedno mogą być w złym celu. Przypomnijmy sobie ona chociażby nazizm. Masa ludzi była w jednym celu. I cokolwiek by o tym nie powiedzieć, a było to zło, to trzeba powiedzieć, że rozmach był ogromny, tak? Rozmach był ogromny. Jedność sama w sobie jest już wartością. Kiedy robimy to razem w jedności z motywacji, którą dał nam Bóg, nic nie jest dla nas niemożliwe. Popatrz na to z tej perspektywy, że jesteś częścią tej łodzi, w której siedzi więcej osób. Dzisiaj tu, jutro tam. To jest niesamowite. Izrael, wiecie, miał wizję, i to jest ważna rzecz, którą potrzeba mieć. Izrael miał wizję ziemi obiecanej. I dla niego nie było przeznaczeniem Egipt i nie był przeznaczeniem pustynia. Dla niego przeznaczeniem było ziemia obiecana. I oni musieli być jedno, żeby tam wejść. I czytamy to na kartach Biblii, że tak się też stało, kiedy byli jedno w tym, kiedy pod dowództwem Jozłego zdecydowali się, że wejdą nowe pokolenie. Oni weszli, zdobyli to, co Bóg im przeznaczył. Tak ważna jest jedność. Firmy o tym wiedzą. Słuchajcie, oni czerpią, firmy czerpią nie z własnego objawienia, ale z tego, co Bóg nam dał już od tylu lat. Kiedy firma jest jedno, idzie do przodu, zwyżkuje. Kiedy pomyślcie, ci, którzy mają firmę, a którzy jeszcze jesteście w firmie, jeśli jeden pracuje, on na przykład jako pracownik, tak, jeden pracuje, bo chce, żeby to szło do przodu, podoba mu się ta praca i widzi sens w tym, co robi, a drugi obok podkopuje to. No, firma nie pójdzie dalej. Świat nie jest odkrywczy. Świat czerpie z tego, co Bóg nam dał. Bóg jest odkrywczy. On jest tym, który jest pierwszy w tym wszystkim. Dlatego ten aspekt jest tak samo ważny w Kościele. Jedność, jedność. Popatrzmy na Jezusa. Jezus był jedno ze swoim Ojcem. I to nie będę przytaczał fragmenty, bo one są znane. Jedność powodowała, że Jezus robił to, co chciał Ojciec. On się zgodził na misję, którą mu Ojciec przeznaczył. On się zgodził nawet na, z ludzkiego punktu widzenia, złe rzeczy, które go czekały, tak? Dlatego, że był jedno z Nim i powiedział, Twoja wola niech się stanie. I kiedy był jedno, mógł działać rzeczy, znaki i cuda, zresztą sam mówi, tylko te, które widział u swojego Ojca. I to jest coś, co widzimy u Jezusie. I Jezus mówi też to samo względem nas. Dokładnie to samo, ale o tym za chwilę. Jednak, wiecie, kiedy przypatrzymy się szerzej, a trochę jeżdżę po kościołach, to oglądam i obserwuję, tak? Trochę znam kościół w Polsce, to widzę, że fakty są troszkę inne. Czyli jego dzieci zamiast stawać w jedności, nie stoją, o tak powiem bardzo delikatnie, nie stoją. I kościół, mówię o lokalnym kościele, kościół wielokrotnie wygląda jak taka łódka z wioślarzami, przepraszam. Nieważne, ilu tam jest. Część z nich, wiecie, wiosłuje do przodu, nie? Część wiosłuje tak samo, a część się temu przygląda. W zależności od proporcji ta łódka albo się przesuwa, albo stoi w miejscu, albo płynie wstecz. To jest niesamowite, to dla nas przykłady. Bóg daje takie rzeczy nam po to, abyśmy zobaczyli, jak wielką wartością jest jedność, czyli coś, co wkłada ty, w każdy z nas, do wspólnego celu, żeby to osiągnąć. Możesz mieć swój własny, prywatny, Boże prowadzenie, cel. Oczywiście, że tak. Ja mówię teraz w kontekście Kościoła. Mój własny idzie poniżej, jeśli jestem w czymś większym. Tak to działa. I dlatego Jezus mówi, skoro ja jestem w jedności, moje dzieci również muszą być w jedności. W Ewangelii Jana czytamy o tym, po co jest ta jedność. Aby wszyscy byli jedno, to jest takie pobożne życzenie Jezusa, aby wszyscy byli jedno, to jest Jego zalecenie, to jest Jego prośba, to jest Jego dla nas wyzwanie. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby poczuli się lepiej. Tak? Nie. Po co jest jedno? Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. No to jest niesamowite. Sama jedność powoduje, że świat jest zaskoczony tym, co robią jego dzieci. Dlaczego? Bo kiedy jest jedność, zamienia się niemożliwe w możliwe. I świat jest zaskoczony tym świadectwem, które widzi. I jest to przyczynek, aby uwierzyć w Jezusa. Ja dałem im chwałę, mówi Jezus, którą mi dałeś, aby byli lepiej się czuli, tak? Nie, aby byli jedno. Mamy chwałę po to, aby być jedno. Popatrz na to z innej strony. Jeśli nie jesteś jedno, nie wchodzisz w chwale Bożej. bo stoisz obok. Sam siebie wstawiasz w innym miejscu. Jak my jesteśmy jedno, mówi Jezus. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Po co znowu to mówi? Po raz drugi. Aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Niesamowite słowa. Coś, co pokazuje sam Jezus. Jaką wielką wartością jest jedność, ale jaką też wielką siłę ono posiada. Że może przekształcić niemożliwe w możliwe. To jest właśnie to. To jest to środowisko. I dlatego, kiedy to się dzieje, Bóg temu to dzieło pomnaża, do którego Kościół idzie, po to, aby osiągnąć to, co zamierzył. Popatrzmy na to z tej perspektywy. Popatrz na to na poniedziałek w stosunku do swojego życia, tam gdzie jesteś, w pracy, w której jesteś, w firmie, w dziele, które robisz, nie wiem, w szkole, w środowisku, w którym się znajdujesz. Jaką to ma wartość? Dlaczego partie polityczne są czasami tak słabe? Właśnie z tego powodu, że każdy ma swoją koncepcję. Kiedy jednak ludzie zbierają się razem, to samo w sobie daje środowisko do zmiany. I nawet jeśli zbierają się w złym celu, osiągają cel. To my jako dzieci, wróć, jako synowie Boży, nie powinniśmy w tym samym miejscu być? Rzucam ci wyzwanie i pytanie jednocześnie. Czy nie powinieneś być w tym samym miejscu? Dlaczego my mamy gonić świat? Nie, nie, nie. To świat powinien gonić nas. To świat powinien gonić nas. Kiedyś byłem w takim kościele, gdzie tam było po prostu niesamowicie. Było to co prawda w Stanach. Ale pomyślałem sobie i parę rzeczy i potem się dowiedziałem, że rzeczywiście tak jest. Ludzie przyjeżdżają tam, niekościelni ludzie, po to, żeby czerpać inspirację, jak można pewne rzeczy zrobić. Pomyślałem sobie, no tak. No dokładnie tak. Czemu my mamy czerpać skądś inspirację? To świat powinien od nas czerpać inspirację. I popatrzmy na to z tej perspektywy, gdzie my dzisiaj jesteśmy, do czego Bóg nas powołał, gdzie powinniśmy być i iść w tym kierunku. Co powie świat, kiedy widzi jedność i kiedy widzi za tą jednością działanie, że zamienia się niemożliwe w możliwe? Co mówi? Wow! O co w tym wszystkim chodzi? Co jest powodem tego? O tym mówi Jezus. To nie jest moje nauczanie. O tym mówi Jezus. I to dzisiaj w kontekście naszego święta. Dlatego Bóg powołał ten Kościół. Nie po to, abyśmy odprawiali nabożeństwa jako cel sam w sobie. Nasze nabożeństwa są miejscem, kiedy świętujemy, cieszymy się, radujemy się Bogiem, życiem z Nim, z tym, że możemy się razem spotkać, z tym, że siedzisz po lewej twojej prawicy, siedzą takie osoby, z którymi być może nigdy kawy byś nie wypił, a być może to są ci kawosze twoi codzienni, z którymi pijesz. Bo dzisiaj świętujemy, cieszymy się z Bożego powołania, ale celem nie jest ten dzisiejszy dzień, celem jest nawet nie ten budynek, który będziemy budować. Tak a propos, nie budujemy kościoła, tylko budynek. Nie zapomnij, budynek. Budynek. Nie nazywaj tego nigdy kościołem. Kościół jest tu. I nie chodzi o ten budynek. Nie. On też nie jest celem samym sobie. Bóg powołał nas, abyśmy byli świadectwem w tym miejscu, w którym jesteśmy. Aby ten kościół rósł. I kiedy mówię o wielkim kościele, mówię nie tylko o liczbie, ale mówię o wielkim wartości, w tym, co czyni, wielkich rzeczy dla ludzi, żeby ludzie się zmieniali. Wiecie, to jest największy cud, abstrahuję teraz, to jest największy cud, który Bóg robi, to jest, wiecie, kiedy człowiek poznaje Chrystusa i Bóg go zaczyna zmieniać. To jest największy cud. Ja w swoim życiu widziałem nie wiem ile takich rzeczy. I niektóre są takie po prostu, że aż łzy napływają do oczu. Mówię, Panie, jesteś niesamowity. Kiedy widziałem tą osobę w tym miejscu, a ona po czasie za chwilę jest w tym miejscu. I nie jest to siła mojej argumentacji kogokolwiek, tylko siła działania Twojego Ducha Świętego w nim. To jest cudowne. To robi Bóg. I po to został powołany Kościół, aby ludzie mieli to środowisko, gdzie może Bóg działać i zmieniać ludzi. A ty jesteś częścią tego miejsca, które tworzy Bóg. Jesteś ze mną? Super. Super. Idźmy dalej. W liście do Koryntian zalecenie jest takie. Proszę was w kuźni. Proszę ciebie w kuźni, który mieszkasz w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyś ty i wszyscy koło ciebie, którzy są, byłeś w jednomyślności. I aby nie było między tobą i innymi rozłamów, lecz abyś był ty i inni zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Czyli aby byliśmy wydoskonaleni w tym samym sposobie myślenia, mentalności i zamiarze. Ten sam sposób myślenia. To znaczy mówimy amen dokładnie na to samo, tak? I kiedy nasze amen to nie jest tylko intelektualne stwierdzenie, tak, zgadza się, tylko oznacza te nasze amen i o tym jednomyślność tutaj mówi, że wchodzę w to. Po prostu wchodzę w to. Zgadzam się tak bardzo, że wchodzę w to. Ona tak. Posłuchaj, zgoda, jednomyślność oznacza wejście w to coś. Całym sobą. Całym sobą, całym swoim życiem. Czyli swoimi planami, tym, co chcę osiągnąć, finansami, ze wszystkim. Tak jak Jezus, Panem jest każdej dziedziny twojego życia, a nie niedzieli od 10 do 12. Tą jedność widać. Pamiętajcie, jedność zawsze widać. Jedność jest widoczna. Po prostu jej nie, to nie jest taki jakby to nazwać, brakuje mi słowa, jakiś zapach, tak, który czasami jest czy nie ma. To widać, widać w działaniu, widać w modlitwie, widać w sposobie działania całego Kościoła. To widać po prostu, że Kościół jest jedno i chwała Bogu. Bo kiedy tego nie ma, to wiecie, co są. Rozłamy, tak? Ja na prawo, ten na lewo, a ten przygląda się wioślarzom. Co z tego wyjdzie? I kiedy nie ma jedności, i tu sobie mocno zapisałem to, niemożliwe staje się rzeczywistością nie do zmiany. Taka jest prawda. Kiedy nie ma jedności, niemożliwe staje się rzeczywistością nie do zmiany. I tkwi się w tym, co się jest, a tkwienie w tym, co się jest, nic tylko pogarsza stan rzeczy. Czyli innymi słowy, jeśli nie zrobisz w domu remontu, to niewyremontowany pokój z każdym dniem starzeje się jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. A wpuść tam dzieci, to będziesz widział, jak szybko. To właśnie jest, kiedy nie ma jedności. Dlatego Bóg tak mówi do ciebie i do mnie. Stój w jedności. Stój w jedności. Mocno się tego trzymaj. Zdecyduj. Powiedz, będę w tym. I wchodzę w to. I podkładam siebie w to. Kończąc, Kościół musi mieć wizję. Posłuchajcie, Kościół, to jest rzecz, którą ostatnio taką otrzymałem od Boga. Dzieliłem się to z jednym pastorem i mówi, słuchaj, muszę sobie to ponotować, co ty mówisz, bo to jest bardzo cenne. I to mi tak dało do myślenia, że powinienem się też podzielić tym tutaj. Kościół musi mieć wizję. Za tą wizją musi iść jedność. A wtedy Bóg zaopatruje we wszelkie środki potrzebne, aby osiągnąć cel. Rozczłonkowując to, jeśli Kościół ma środki, a nie ma wizji, ma problem. Bo po co one są? Wiecie, Kościół nie jest od gromadzenia pieniędzy. My nie musimy mieć żadnego majątku. Po co nam majątek? Jest sam w sobie. Więc jeśli Kościół ma jakieś środki, a nie ma wizji, jest problem. Znam taki Kościół w Polsce. Słuchajcie, znam taki Kościół. Przynajmniej wiem, nie personalnie tak. Szukałem namiarów na nich, bo nam by się przydało. To, co mają oni. A oni to mają, słuchajcie. Nie mają wizji. Jest problem. Jest problem, no bo na co to wydać? Liczę na to, że Bóg im objawi, że w kuźni jest takie miejsce, gdzie można to dać. Idąc dalej, jeśli masz wizję i masz środki, ale nie masz jedności, to jest problem. ponieważ nie ma w tym jedności i każdy ma swoją wizję. Mamy środki, ale ta część mówi, będziemy robić to, ta część mówi, będziemy robić to, a tamte jest obojętne. Byle nic nie robić. Jest problem. Jest problem. Ale jeśli Kościół ma wizję, a Bóg dał nam wizję, posłuchajcie dobrze teraz, Bóg dał nam wizję, oczekuje jedności i myślę, że ta jedność jest, to wiecie, co robi Bóg? Zaczyna zaopatrywać. Zaczyna zaopatrywać. Dlatego dawałem świadectwo tutaj 3 tygodnie, 4 tygodnie temu, że Bóg zaczyna zaopatrywać. Przez ludzi, tak? Przez ludzi. Bo nagle ci wszyscy ludzie, będąc w tym samym miejscu, Bóg im pokazuje, mówi, słuchaj, ty siedzisz w tej samej łodzi. Wiosłujesz? Wiosłujesz razem ze mną? Wiosłujesz w tym kierunku? Mówi, tak, wiosłuję. I Bóg poprzez nią zaczyna zaopatrywać. Dlatego tak ważna jest wizja, tak ważna jest jedność. A Bóg daje zaopatrzenie. Czyli pobudza ludzi, każdego z nas, do tego, aby tą wizję wspierać, bo ona zaczyna być swoją własną. I to jest dobre słowo na dzisiaj. Pamiętaj z całości. Niemożliwe może zmienić się w możliwe. Bóg może zmienić ludzi, okoliczności, chorobę. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Pamiętasz? I jeśli jest jedność, nic nie będzie niemożliwego, aby zamienić rzeczywistość w zupełnie inną. Zapamiętaj to, bo to jest coś, co jest ważne nie tylko w tym miejscu jako Kościoła, ale coś, do czego Bóg też pokazuje nam w naszym codziennym życiu, w miejscu, w którym ja jesteś. Wstańmy.